Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W naszym studiu profesor Przemysław Rotengruber z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Panie profesorze, czy ktoś kiedyś groził panu śmiercią?
Nie, nie zdarzyło się.
Zastanawiam się, co czuje taka osoba. Na pewno strach, niepewność, czy brać na poważnie takie pogróżki?
Każdy z nas kogoś bądź czegoś się bał, więc potrafimy sobie wyobrazić tę sytuację, w której znalazła się osoba zastraszona, zwłaszcza kiedy te groźby brzmią całkiem realnie. Ja się domyślam, że pan redaktor odnosi się do przypadku Jurka Owsiaka. No pamiętajmy, że już nie pamiętam, który to był finał Wielkiej Orkiestry. On się zakończył śmiercią prezydenta Adamowicza. W związku z tym wszelkie powody ma Jurek Owsiak. Jakby też się obawiać.
71-letni mężczyzna takie groźby kierował, zadzwonił do biura, powiedział, że trzeba zastrzelić Jerzego Owsiaka. Tak powiedział. Później po zatrzymaniu tłumaczył, że oglądał telewizję Republika i to tak na niego wpłynęło. Co trzeba mówić o kimś, w jakim świetle pokazywać, żeby doprowadzić do takich emocji?
To są dwa aspekty, dlatego że nikt nas nie zwalnia z odpowiedzialności za słowo, odpowiedzialności za siebie samych i najpierw trzeba pomyśleć, zanim się coś zrobi. W tym wypadku szczęśliwie skończyło się tylko na groźbach. A druga kwestia to jest polityczne szczucie, które jest uprawiane na dużą skalę przez polskich polityków i nie sądzę, żeby dotyczyło to jednego ugrupowania politycznego. Szczucie albo raczej manipulacja, dlatego że to jest bardzo wygodne narzędzie w rękach polityków zwracających się do dezorientowanego, niedouczonego elektoratu. A za wychowanie obywatelskie nikt w tym kraju nie chce brać odpowiedzialności od bardzo wielu lat. Przykładem niech będą referenda, których politycy boją się jak ognia. My ich praktycznie w ogóle nie organizujemy. Nie pytamy obywateli, wyborców, nie pytamy o zdanie. Cóż, na końcu pozostają im emocje, które niestety perfidnie, przewrotnie wykorzystują przeciwko tymże obywatelom ci sami politycy.
Zostańmy jeszcze chwilę przy telewizji Republika. Wystarczy prześledzić program, żeby zobaczyć, że było mówione o Owsiaku bardzo dużo, dosyć mocno negatywnie. Między innymi poddawano w wątpliwość transparentność WOŚP-u. Mówiono o tym, że to jest manipulator postkomunistycznego systemu, że powinien występować w KCPZPR. Czemu służy takie szczucie, o którym pan mówi, w telewizji?
No właśnie, szczucie w czystej postaci, bo tak, po pierwsze uwagi ad personam dotyczące człowieka, a nie rzeczy, tak? Nie wytykamy jakichś konkretnych historii, które dałoby się pokazać, rozliczyć. Zresztą PiS, rządząc Polską przez 8 lat, miał okazję, nawet miał obowiązek rozliczyć kogoś, kto defraudowałby, tryb przypuszczający, publiczne pieniądze. Więc nawet to jest zupełny absurd. A drem właśnie kwestia tego, że nie ma tutaj miejsca na jakieś argumenty, które mogłyby uzasadniać tezy, w ogóle sam język telewizji Republika. No i przede wszystkim sama polityka tej stacji, mianowicie na co chciałbym zwrócić, nie tylko, chociaż przede wszystkim tej stacji, mianowicie proszę zwrócić uwagę, jest to nadawca, którego przekaz przedstawiany jest w sposób czarno-biały. Ci, którzy są przedmiotem krytyki, są źli od początku do końca. Ja nie słyszałem ani jednego dobrego słowa o rządzących w telewizji Republika i ani jednego złego słowa o tych, którzy są w opozycji. O czym to świadczy? No o tym, że mamy do czynienia z przekazem wybitnie zmanipulowanym, dlatego że w naszym świecie czarno-białe sytuacje praktycznie nie występują. Dziennikarze, którzy tak nam przedstawiają rzeczywistość, są po prostu manipulatorami.
Zastanawiam się, jaki jest tego cel. Czy to są kwestie właśnie kreowania poglądów? Czy może chodzi o konkurencję,
bardzo proste. Kapitał
zbieranie pieniędzy jest też na
pieniądze,
telewizję Republika?
Przy okazji, kapitał polityczny można w ten sposób zbić, dlatego że jeśli chodzi o kwestie związane z naszą uczuciowością, z naszym stosunkiem do kwestii moralnych, no to przecież każdemu z nas zdarzyło się na kogoś zdenerwować, odczuwać gniew, niechęć, urazę, a nawet chęć odwetu, tak? Możemy to nazwać w skrócie nienawiścią. Mówimy również w perspektywie moralnej o nienawiści do zła. To wszystko są ludzkie sprawy, tylko temu musi towarzyszyć krytyczny dystans. My musimy sobie zdać najpierw sprawę z tego, czy jesteśmy uczciwi, czy sprawiedliwie oceniamy tych, przeciwko którym się zwracamy. Dlaczego? Oczywiście to nasze własne dobro tu wchodzi w grę w pierwszej kolejności, ale w drugiej kolejności dlatego, że padamy łupem tych wszystkich, którzy chcą i potrafią nami manipulować, przedstawiać sprawy w taki sposób, żeby to oni mogli na nas, powtórzę tę myśl, zbijać kapitał polityczny. I z taką sytuacją mamy do czynienia w Polsce dzisiaj.
Jakie jest lekarstwo odebrać koncesję Telewizji Republika? To wystarczy, czy to byłoby zbyt proste?
To jest pytanie do prawnika. Iż są po temu podstawy, to pewnie tak. Natomiast kluczem do sprawy jest edukacja obywatelska. Ludzi trzeba wychowywać w sposób ciągły. Wychowywać to znaczy uczyć, dostarczać im szeregu przydatnych informacji, skłaniać ich, zachęcać do tego, żeby zaczęli myśleć na własny rachunek. To jest bardzo żmudny proces, ale wychowanie społeczne jest warunkiem demokracji. Nie będziemy w stanie wziąć wspólnej odpowiedzialności za państwo, jeśli każdy z nas osobna nie będzie zdolny do krytycyzmu wobec siebie i innych.
A jeśli to są widzowie w podeszłym wieku, to chyba ciężko ich wychować tak wtórnie.
To niczego nie zmienia. Myślę, że człowiek jest istotą rozumną od początku swojego życia do końca. To raczej bym się o tych osesków, o dzieci bardzo małe martwił. Natomiast ja przepraszam bardzo, moja mama ma 84 lata i jest osobą, z którą da się rozmawiać i która rozumie, co się do niej mówi. Kiedy stawia się jakiś zarzut, to oczekuje, by temu zarzutowi towarzyszyły argumenty. To jest dość prosty mechanizm, który można przyswoić niezależnie od tego, ile ma się lat.
Czy takie próby wyłączenia Telewizji Republika nie wywołałyby protestów, nie byłyby traktowane jako zamach na wolność słowa?
Ale rzeczywiście tak, właśnie z tego powodu, że mówimy o jakimś elektoracie emocjonalnym, o jakimś elektoracie, którego uczucia zostały nie tylko że rozbudzone, ale jeszcze ukierunkowane w sposób zamierzony przez politycznego manipulatora, no to z tego powodu uważam, pan redaktor ma rację, zwrócił pan uwagę na ważny aspekt. Co z tego, że zamkniemy Republikę? Powstanie następna stacja telewizyjna. Mało tego, jeszcze tak zwane telewizyjne podziemie, bo zdaje się, że ci, którzy oglądają Republikę, czują się właśnie jak tacy partyzanci, czy tam wszystko jedno, uczestniczy przedsięwzięcia nie do końca legalnego, którzy jeszcze bardziej zwrócą się przeciwko tym, którzy dzisiaj napiętnują Republikę za różne nieprawdziwe komunikaty, czy w każdym razie nieetyczny sposób nadawania swojego programu.
Spójrzmy szerzej na nasze społeczeństwo. Czy jesteśmy dziś bardzo podzieleni?
No jesteśmy podzieleni właśnie dlatego, że nie jesteśmy wyedukowani, że zabrakło nam tej ogłady, która sama z siebie nie przyjdzie. I to nie jest tylko kwestia domu rodzinnego i to nie jest tylko kwestia szkoły. To jest właśnie nasze uczestnictwo w publicznej debacie. Tak zwana opinia publiczna składa się z ludzi, którzy chcą i potrafią ze sobą rozmawiać. Ale rozmawiać to znaczy najpierw słuchać się nawzajem, a później wypowiadać komunikaty, ale w trybie rzeczowym, czyli tak wypowiadać te komunikaty, żeby móc je uzasadnić, żeby dać sobie ten minimalny dystans, tę minimalną możliwość do tego, żeby ewentualnie usłyszeć argumenty ze strony przeciwnej, które będą przeczyły temu, co nam się wydawało, co głosiliśmy chwilę wcześniej. Właśnie po to ze sobą rozmawiamy, żeby porównywać nasze poglądy, bo przecież jakże łatwo może się okazać, że się myliłem rozmawiając z panem redaktorem i pan redaktor przedstawiając mi jakiś kolejny argument, albo uzasadnia to, że nie miałem racji, albo w każdym razie daje mi do myślenia. Problemem jest właśnie to zamknięcie się na cudze argumenty.
Czy polityka wytycza ten podział? Patrzę na nowy sondaż CBOS-u. Koalicja Obywatelska 33%, PiS 33%. No idealna równowaga.
Tak.
Pół na pół.
Polityka napędza to wariactwo, dlatego że porównajmy dwa sposoby komunikowania się z elektoratem. Poziom rzeczowy. Ja zwracam się do wyborców, przedstawiam im rzeczowe, ale niestety często bardzo złożone argumenty. Kto to usłyszy, jak to usłyszy, ile z tego zapamięta. I alternatywą dlatego są argumenty emocjonalne. Tak? Polska się pali. Kościołowi coś zagraża. Czy tam inne takie kwestie, na które Polacy są podatni. I co się wówczas dzieje? Wszystko jedno, czy to jest prawda, czy nieprawda. Ten komunikat usłyszy każdy. A kiedy już się emocjonalnie zaangażuje, no to właściwie może polityk, który ten komunikat nadał, może czuć się zwycięzcą.
Rozmawialiśmy o Telewizji Republika. Czy tylko prawicowe media odpowiadają za tę sytuację? Pytam, bo na przykład w weekend kandydat partii Razem Adrian Zandberg mówił o uśmiechniętych mediach, które też według niego są stronnicze, będą stały po stronie Rafała Trzaskowskiego.
Znaczy ja nie wierzę w niezależne media. Historycznie to prawie nigdy nie występowało. Można szukać jakichś chwalebnych wyjątków typu brytyjskie BBC przez moment. Podkreślam przez moment. Natomiast generalnie media z zasady reprezentują jakąś opcję. I teraz tak.
Staram się zawsze być.
Ale nie, nie. Problemem nie jest to, że mamy poglądy polityczne. My jako dziennikarze, my jako osoby zaproszone do radia, radia czy telewizji. Problemem jest to, kiedy te poglądy polityczne ukrywamy przed innymi i co gorsza przed samymi sobą. Cała rzecz polega na tym, żeby się przedstawiać, no dajmy na to, jako dziennikarz o poglądach lewicowych, który z tej swojej lewicowej perspektywy opisuje rzeczywistość polityczną. Albo tak zwanej prawicowej. Wszystko jedno. Byle być świadomym tego, w co się wierzy. Bo właśnie w ten sposób wkraczamy w publiczną debatę. Przecież również dziennikarze w niej uczestniczą. To nie są żadne wieże z kości słoniowej. Dziennikarze też dowiadują się czegoś od ludzi i na temat tego, co zaszło, i na temat głoszonych przez nich, przez dziennikarzy poglądów. Bo przecież oni także mogą się pomylić.
Ale nie wszyscy stosują tak zwane szczucie, o którym mówiliśmy.
Tak, to prawda. Manipulacje to coś zupełnie innego. To jest świadome stosowanie przewrotnych argumentów, które tutaj Owsiak jest rewelacyjnym, świetnym wręcz przykładem, a to z tego powodu, że mówimy o człowieku, być może ostatnim autorytecie, który jednoczy Polaków, a druga kwestia, któremu próbuje się zarzucać rzeczy, w których się właściwie trudno rozeznać. Mam na myśli to, że trudno się rozeznać w tych zarzutach, zwłaszcza, że artykułują te zarzuty ludzie, którzy przez 8 lat, powtórzę to, mieli obowiązek wytknąć to Owsiakowi, gdyby miało okazać się, że jest coś na rzeczy.
Przed nami kampania przed wyborami prezydenckimi. To będzie brutalny okres, jeśli chodzi o media, ale też internet, media społecznościowe, tam, gdzie już tych dziennikarzy jako pośredników nie ma.
Właśnie nie spodziewam się tego, dlatego, że
będzie spokojnie.
Spokojnie to nie będzie na pewno, natomiast będzie spokojniej o tyle, że ci najbardziej liczący się kandydaci będą starali się dotrzeć nie tylko do swojego twardego elektoratu, ale wykorzystać elektorat środka, tych niezdecydowanych, którzy być może na wybory w ogóle się nie wybierali, ale również przeciągnąć na swoją stronę tych najłagodniejszych przedstawicieli opcji przeciwnej, bo to im zagwarantuje wygraną. A z tego powodu będą musieli posługiwać się nieco elastyczniejszym językiem.
To ze strony kandydatów, a ich zwolenników, oni nie będą w sieci krytykować, hejtować.
To znaczy pierwszym odbiorcą komunikatu będzie elektorat tych osób, które ubiegają się o tytuł prezydenta. To niewątpliwie. Nie pominą swojego własnego elektoratu, ale będą starali się połączyć te komunikaty, które w pierwszej kolejności adresowane są do ich wyborców, z czymś, co będzie zrozumiałe i atrakcyjne również dla tych, którzy nie planowali głosowania na te postaci.
Ale pytam o zwykłych użytkowników internetu. Czasem mam wrażenie, kiedy czytam komentarze, że ludzie mają potrzebę być rzecznikami tych swoich faworytów politycznych, że oni czują, że muszą ich reprezentować, bronić i to czasami idzie naprawdę w bardzo takie nieprzyjemne tony.
No tak, ale kiedy przekaz zostanie rozmyty przez głównych kandydatów do przywództwa, no to wówczas te komentujące ich osoby będą miały problem z właściwą interpretacją tego, co ich kandydaci chcieli powiedzieć. I raczej spodziewam się, że w związku z tym może być nieco spokojniej również na tym poziomie piętro niżej, czy na tym poziomie odnoszącym się do ludzi komentujących wypowiedzi swoich faworytów.
Życzymy sobie i Państwu tego spokoju. Państwa i moim gościem był profesor Przemysław Rotengruber, etyk i kulturoznawca z UAM. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia. Radia Poznań.
Reklama.